Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zło. Strażnikami polskiej wody marynarze polscy są.
Sylwester Pięta, dobry wieczór. Dziś w naszej audycji opowiemy o jednym z najbardziej wyjątkowych rejsów w historii polskiej marynarki wojennej. Kilka dni temu minęło 38 lat od dnia, w którym okręt ORP Kopernik powrócił do portu wojennego w Gdyni z wyprawy polarnej na wody Antarktyki. Wyprawa rozpoczęła się 1 grudnia 1979 roku, a zakończyła się 4 kwietnia 1980 roku. Podczas wyprawy okręt hydrograficzny między innymi dostarczał zaopatrzenie dla polskiej stacji imienia Henryka Arctowskiego na wyspie Króla Jerzego. O wyprawie w okolice Antarktydy opowiada wicedyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Aleksander Gosk.
No tak, a ściślej rzecz biorąc do Antarktyki, bo będąc precyzyjnym, Antarktyda to jest obszar kontynentu lodowego, natomiast Antarktyka to jest i kontynent, i to wszystko, co jest dookoła, czyli wody i wyspy. A ta akurat wyprawa to była na wody Antarktyki, gdzie między innymi Kopernik wiózł zaopatrzenie i ekipy badawcze dla polskiej stacji antarktycznej na wyspie Króla Jerzego, właśnie stacji Polskiej Akademii Nauk. Wyprawa trwająca 125 dni, jeśli dobrze pamiętam, no była jedną z dłuższych ekspedycji Kopernika. W ogóle te okręty, jeśli idzie o dalekie rejsy, to właśnie okręty hydrograficzne, takie jak Kopernik, czy okręty zwiadu radioelektronicznego, bo takie okręty szpiedzy w polskiej marynarce wojennej również funkcjonowały. No one siłą rzeczy ze względu na specyfikę swojego wykorzystania odbywały długie rejsy w regiony, które akurat były przedmiotem zainteresowania służb różnych. Jeśli chodzi o Kopernika i o ten rejs konkretnie, no to był rejs ściśle powiązany z ekspedycją geofizyczną, bo wiadomo, że marynarka wojenna posiadała wówczas jako jedyna praktycznie takie siły, które można było wyekspediować w odległe rejony, a więc zaopatrywanie stacji. Mówiąc o Koperniku, nie sposób nie wspomnieć o dowódcy tego okrętu, to jest komandor Franciszek Wróbel, który przez wiele, wiele lat dowodził tym okrętem. Był bardzo ciekawą, jest bardzo ciekawą postacią, bo on jako oficer marynarki wojennej brał udział w takim bardzo spektakularnym i ważnym z punktu widzenia polskiej nauki przedsięwzięciu, jak właśnie zakładanie tej stacji w Antarktyce na wyspie Króla Jerzego, stacji Polskiej Akademii Nauk. Wprawdzie ekspedycja była cywilna, tam płynęły statki z polskich linii oceanicznych, Zambrów i wydzierżawiony z Dalmoru pierwszy z serii trawlerów przetwórni, już wówczas stareńki MT Dalmor. No i Franciszek Wróbel jako specjalista, nawigator, hydrolog, człowiek, który doskonale znał i czuł morze, on był tutaj takim głównym logistycznym guru, jeśli idzie o organizację, logistykę i zorganizowanie tej całej wyprawy. Jest zresztą autorem jednego z najbardziej popularnych do dzisiaj podręczników, to jest Wademekum oficera wachtowego. Wszyscy oficerowie floty, jednej i drugiej, a więc wojennej, handlowych, kształcąc się i przygotowując do zawodu, jak również później wypełniając zawód nawigatorów, korzystają z tego podręcznika, który do dzisiaj nie stracił swojej aktualności i swojej profesjonalnej wartości. Także warto pamiętać, że to on właśnie przede wszystkim był przy budowie Kopernika, no i później długoletnim jego dowódcą. Kopernik to okręt, jeden z bardzo wielu okrętów tego typu czy podobnych okrętów budowanych przez ówczesną Stocznię Północną. Stocznię, której tradycje budowy tak zwanej produkcji specjalnej, jak to się wtedy mówiło, przejęła doskonale dzisiaj funkcjonująca remontowa shipbuilding, która no właśnie zbudowała najnowszy nabytek naszej marynarki wojennej, czyli niszczyciela min Kormoran, i kontynuuje te tradycje, budując dwa kolejne okręty tego typu oraz 6 holowników również dla marynarki wojennej. Tych okrętów dla ówczesnego Związku Radzieckiego w Północnej powstały dziesiątki różnego typu, właśnie okrętów hydrograficznych, okrętów baz, okrętów desantowych. ale również trałowców na potrzeby polskiej, nie tylko marynarki wojennej. Także no, odbiegliśmy może trochę od tematu antarktycznej wyprawy, ale warto pamiętać, że była taka stocznia w Gdańsku, która specjalizowała się właśnie w produkcji jednostek rybackich, tych trawlerów różnego typu, no i jednostek dla marynarek wojennych, głównie naszego wschodniego sąsiada, ale również dla Polski.
To może do dyskusji na temat wyprawy Kopernika wrócimy za chwilę, bo poruszył pan bardzo ciekawy wątek. Ja sobie uświadomiłem w zasadzie w trakcie słuchania pana jedną rzecz, że gdy kilka razy byłem w porcie wojennym w Gdyni, to pokazywano mi niewielkie, kilkumetrowej długości riby, takie łodzie motorowe, i pokazywano, że tam są niewielkiej wielkości także komputery, i mówiono, że te komputery, te niewielkie łodzie mają w zasadzie, biorąc pod uwagę zaawansowanie technologiczne, podobne możliwości jak te potężne okręty hydrograficzne, które wciąż przecież w Gdyni cumują. No a ta właśnie wyprawa arktyczna pokazuje, to jest jeden z powodów, prawda, dla których jednak mimo wszystko warto budować duże okręty, a nie skupiać się tylko na tworzeniu tych niewielkich jednostek. Ja już oczywiście pomijam takie fakty jak to, że te niewielkie łódki nie mogą pracować przy większym falowaniu, co nie sprawia problemu dużym okrętom.
No, marynarka wojenna każdego państwa, każda w ogóle istniejąca morska siła zbrojna, no musi dysponować, jeśli ma to mieć jakąś wartość uniwersalną, musi dysponować jednostkami różnych typów. Te ryby to właściwie trudno nazwać je okrętami nawet, bo one...
No ryby!
No ryby, tak. To nie są w pełni tego słowa znaczeniu okręty wojenne, no przede wszystkim wykorzystywane przez jednostki specjalne, ale też do takich prostych, na płytkich akwenach badań stref przybrzeżnych, do hydrografii wykorzystywane, nie tylko zresztą przez marynarkę wojenną, no do celów ratowniczych służą te okręciki. Natomiast no wszelkie wyprawy no wykraczające poza tą strefę przybrzeżną, no muszą posługiwać się okrętami o odpowiednich gabarytach. No i takim był wówczas Kopernik. Warto pamiętać, że w tamtym systemie marynarka wojenna często wspomagała polską naukę, a często też miała swoje własne cele, o których się wówczas głośno nie mówiło i do dzisiaj nie do wszystkich dokumentów dotarliśmy. Pewnie to już w tej chwili nie są żadne tajemnice, ale wiadomo, że pływając z kurtuazyjnymi wizytami, czy też wypływając gdzieś na Morze Północne, czy na Ocean Atlantycki, oprócz tych tam zadań typu szkolenie podchorążych, czy zadań właśnie szkoleniowych, no mają również inne, okrętując na ten czas funkcjonariuszy czy żołnierzy służb innych niż nawigacyjna i maszynowa. No to charakterystyczne zresztą dla wszystkich marynarek wojennych, że no w taki nawet znam opowieści, że wyprawy jachtowe, na przykład z jachtklubu Marynarki Wojennej Kotwica ówcześnie, no również załogi czasami miały w swoim składzie oficerów wywiadu.
Wróćmy do wyprawy Kopernika do Antarktyki. Warto powiedzieć, że zadaniem załogi okrętu było nie tylko przetransportowanie naukowców w ten trudno dostępny rejon, bo Kopernik prowadził także badania w tym miejscu.
No tak, on był wyposażony w różnego rodzaju sprzęt związany, głównie tam badania sejsmiczne, geofizyczne, także dysponując sprzętem, z tym, że te badania na potrzeby głównie uczestników cywilnych, że tak powiem, tego przedsięwzięcia, bo tam również brali udział w tej wyprawie naukowcy między innymi z Argentyny, także było to przedsięwzięcie międzynarodowe. No i takie warte wspomnienia z tego względu, że nie często na Wielki Ocean Południowy zapuszczają się okręty naszej marynarki wojennej, również dzisiaj.
Takich wypraw no, niewiele było w historii. Zastanawiam się, czy to nie była jedna z najdłuższych. Pytanie, czy nie najdłuższa wyprawa polskiego okrętu?
No trudno mi powiedzieć, nie jestem w stanie. Być może nie, bo jednak trzeba brać pod uwagę, że innego charakteru wyprawy długie rejsy odbywały, na przykład okręty szkolne, wodnik, wyprawa naszych okrętów biorących udział w wojnie irackiej, no również była wielomiesięcznym przedsięwzięciem, z tym, że oczywiście zupełnie innego charakteru. Tam, przypomnę, tam był wodnik i piast na Zatoce.
Mówiłem raczej o długości, a nie o długości przebytej trasy, o liczbie mil morskich, a nie o długości przebywania na morzu.
No być może tak, chociaż tutaj przyznam się, że nie jestem w stanie tego, jak gdyby nigdy tego nie badałem, czy była to najdłuższa wyprawa naszego, no najdłuższą bez wątpienia, najdłuższą wyprawą w historii polskiej marynarki wojennej to był rejs dookoła świata ORP Iskra, ale to już zupełnie inna historia.
To już zostawmy na boku. Z czym wiąże się przygotowywanie takiego rejsu w tak trudny rejon? Czy to wymagało jakichś specjalnych, ponadstandardowych przygotowań? Wyprawa do Antarktyki niż wyprawa w bardziej przyjazne rejony świata?
No na pewno tak, z tym, że trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest wyprawa jak z okresu, nie wiem, wielkich odkryć geograficznych, czy nawet XIX wieku. Akweny tamte już jednak były dosyć mocno spenetrowane. Dysponowaliśmy jednak i komunikatami meteo, i dosyć precyzyjnymi mapami. Także oczywiście jest to duże wyzwanie ze względu chociażby na długotrwałość, na kwestie logistyczne, jak i nautyczne także. Ale no, załogi okrętów naszych z pewnością były przygotowane na tego rodzaju ekspedycje. Na pewno tego nie wiem, ale jestem przekonany, że tak było. Załoga była specjalnie dobierana i tutaj na pewno dowódca miał wiele do powiedzenia, bo wiadomo, że będąc daleko z domu i w tych bardzo nieprzyjaznych rejonach, no trzeba polegać na swoich ludziach, a to jest jak gdyby domena dowódcy, że ma on przy tego rodzaju przedsięwzięciach jakieś prawo do decydowania o tym, z kim chce płynąć i do kogo ma zaufanie.
Historia Kopernika dobiegła końca 12 lat temu.
No tak, takim ostatnim spektakularnym chyba przedsięwzięciem, bo on później, co później, on dużo pływał, a między innymi płynął do Norwegii z załogami przyszłych naszych okrętów podwodnych typu Kobben i właśnie to Kopernik zawiózł tam pierwszą ekipę, która obejmowała te norweskie okręty podwodne, których no okres użytkowania u nas się powoli zbliża do końca.
To była opowieść o jednym z najdłuższych rejsów w historii polskiej marynarki wojennej. ORP Kopernik w 1980 roku dopłynął do Antarktyki. A teraz zmieniamy temat i opowiemy o uroczystości, która odbyła się w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Trafiły tam bandera i proporzec z wycofanego w zeszłym roku ze służby okrętu podwodnego ORP Kondor. Okręt służył w marynarce 13 lat. Po raz ostatni opuszczono na nim banderę w grudniu. Między innymi o osiągnięciach tej jednostki opowiadają ostatni dowódca ORP Kondor, komandor podporucznik Marek Walder oraz dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Tomasz Miegoń, a pierwszy dowódca okrętu, komandor porucznik Tomasz Krasoń, wspomina anegdotę z udziałem matki chrzestnej jednostki Danuty Hibner.
Jak to zgodnie z tradycją? Wzięła butelkę w ręce i pchnęła tą butelkę w kierunku kondora. Butelka się nie rozbiła. Kolejny raz matka chrzestna spróbowała, że tak powiem, tą butelkę rozbić, no i to wtedy się udało. Dlatego złamaliśmy stereotypy, bo okręt uczestniczył w wielu ćwiczeniach, celebrował różne uroczystości, ale zawsze wracał do macierzystego portu w Gdyni cały. Załoga była zdrowa, zadowolona.
Oj, to był niesamowity czas, to była wspaniała przygoda. Przede wszystkim dlatego, że udało się stworzyć super załogę. To byli ludzie, którzy się rozumieli, bardzo mocno lubili i byli zintegrowani.
Bandera oznacza, że okręt, który ją nosi, jest częścią terytorium Rzeczypospolitej. I bandera z ORP Kondor znajdzie swoje godne miejsce w muzeum, gdzie już są bandery z takich okrętów bohaterów II wojny światowej, jak ORP Gryf, ORP Błyskawica, ORP Dzik, ORP Kujawiak i ORP Krakowiak.
Tą najważniejszą statystyką jest ilość przebytych mil morskich. To jest 46 tysięcy mil morskich. Pięknej podróży, przeważnie w położeniu podwodnym. Czy ta ilość wystarczałaby do dwukrotnego opłynięcia kuli ziemskiej i jeszcze by zostało? ORP Kondor blisko 200 razy zanurzał się i tyle samo razy bezpiecznie się wynurzał na szczęście. Czterokrotnie przechodził przez kanał Kiloński. Prezentował swoją biało-czerwoną banderę w kilkunastu portach zagranicznych całej Europy.
Ten okręt uczestniczył w ćwiczeniach międzynarodowych. W 60. rocznicy Bitwy Atlantyk wizytowaliśmy Londonderry w Irlandii. Kolejni dowódcy okrętu i kolejne załogi uczestniczyły w operacji Active Endeavour i w innych ćwiczeniach międzynarodowych i krajowych, narodowych.
Słuchają Państwo audycji Nasza Flota, choć nieduża. I na koniec, jak zawsze, fragment z naszego radiowego archiwum. I dziś ostatnia część rozmowy, którą w sierpniu 1969 roku przeprowadziła Mirosława Walicka. Jej rozmówcą był obrońca wybrzeża z 1939 roku Edmund Papelbaum. Akcja dzieje się na początku września 1939 roku na Półwyspie Helskim, gdzie Papelbaum i jego koledzy przetransportowali działo ze zniszczonego przez Niemców okrętu ORP Gryf. Działo zamontowali na półwyspie, aby strzelać z niego do okrętów wroga. To się jednak nie udało.
Wybudowaliśmy fundamenty, zbudowaliśmy nową baterię, która mogła strzelać. No i cała tragedia, proszę pani, że mogła strzelać, a nie strzelała, bo nastąpiła kapitulacja. Jedyny strzał, jaki oddałem, to wieczorem o zmierzchu przed kapitulacją, o której jeszcze byśmy nie wiedzieli. Dla spróbowania, czy fundamenty betonowe, które zbudowaliśmy, prawda, są odpowiednio silne i nie ma żadnych odkształceń. Fundamenty budował porucznik rezerwy Henryk Wagner, który powiedział, że minimum 2 tygodnie one muszą schnąć, bo jeśli wcześniej zaczniemy strzelać, prawda, to nam się to wszystko rozsypie. No okazało się, że te 2 tygodnie w zupełności wystarczyło, prawda, na wyschnięcie tych fundamentów. Byliśmy przygotowani, mieliśmy punkt kierowania ogniem, zbudowaliśmy bunkry, zbudowaliśmy magazyny na amunicję. No wszystko grało jak najlepiej, wszyscy się cieszyli, że będziemy mogli ostrzelać okręty wojenne niemieckie, które od strony pełnego morza zupełnie bezkarnie sobie tam na tej linii, prawda, pływały i patrolowały nasze brzegi. No i wielka tragedia, proszę pani, nie mogliśmy strzelać. To chyba jeden z najbardziej przykrych momentów, jak ja przeżyłem w swoim życiu, prawda. Człowiek był pełen entuzjazmu, pełen życia, patriotyzmu, chciał walczyć. Proszę mi wierzyć, jak nas było tam na baterii około 120 ludzi, w momencie kapitulacji, jak dowiedzieliśmy się kapitulacji, wszyscy płakali jak bobry. Że ten cały wysiłek, prawda, ten cały entuzjazm, no, że nie możemy walczyć, nie możemy strzelać, prawda, nie możemy bić się, prawda.
Czy to byli przeważnie młodzi ludzie?
To byli przeważnie młodzi ludzie, było troszkę rezerwistów, większość z Wichra i załogi z Wichra i załogi z Gryfa.
Taka bojowa, prawda?
Załoga była bardzo bojowa, bardzo ofiarna. Jestem pełen podziwu i wydaje mi się, że w jakiś sposób by trzeba tym ludziom, no, dać satysfakcję. Na pewno jeszcze wielu z nich żyje, pamięta te momenty, a niemniej, powiedzmy, nasi historycy tego okresu, no, jakoś mało wspominają.
Co z tymi działami się stało?
Działa, proszę pani, zostały na brzegu. Sprzęt, który mogliśmy zniszczyć, to zniszczyliśmy. Działa uszkodziliśmy. W każdym razie one nie nadawały się do użycia. Przetrwały całą wojnę i po wojnie, proszę pani, te podwójne działo, które zostało z Gryfa zdjęte, przeniesione na Hel, całą wojnę przetrwało na Helu. Obecnie stoi w Muzeum Morskim na skwerze Kościuszki. Jako pamiątka.
W tragedii września były i takie tragedie jednostek i całych oddziałów, których entuzjazm, dobra wola, wysiłek zostały zmarnowane. Ale przecież te cechy żołnierza polskiego, jego bojowość i dzielność po kapitulacji września niejednokrotnie odegrały ważną rolę na polach bitew i w partyzanckich lasach. Dzięki nim po klęsce września przyszedł maj zwycięstwa. I dlatego to działo, które nie odegrało właściwie żadnej roli w wojnie 1939 roku, ma prawo stanąć w wojskowym muzeum.
To była ostatnia część rozmowy, którą w sierpniu 1969 roku przeprowadziła Mirosława Walicka. Jej rozmówcą był obrońca wybrzeża z 1939 roku Edmund Papelbaum. A w kolejnej audycji oczywiście następne perełki z naszego radiowego archiwum. I na tym kończymy dzisiejszą odsłonę. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę Kleka, czyli wiadomości po kaszubsku w Radiu Gdańsk. A my słyszymy się za tydzień.
Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdańska nam. Nasza flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. Morze, nasze morze, będzie ciebie wiernie strzec.
Mamy rozkaz się utrzymać, albo na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.